Rozdział trzeci. Bezpieczne miejsca, niebezpieczne cele. Na jego biurku jest straszliwy bałagan, powiedział Tajent do Lorkina. Danel rzucił uczonemu ponure spojrzenie. Tajent uśmiechnął się szeroko, co sprawiło, że kilka zmarszczek na czole wygładziło się. Nikt by się nie domyślił, że on ma ponad 40, pomyślał Danel. Ja zamieniam się w pomarszczoną mumię, podczas gdy Tajent... Tajent wygląda lepiej niż kiedykolwiek, uznał. Nabrał nieco wagi, ale było mu z tym dobrze. To tylko wygląda na bałagan, oznajmił Danel nie po raz pierwszy. Ja wiem, gdzie co jest. Tajent zachichotał. Jestem pewny, że to po prostu sposób na to, żeby nikt nie wykradł jego pomysłów i wyników badań. Uśmiechnął się do Lorkina. Nie pozwól mu zanudzić cię na śmierć. Jeśli uznasz, że twój mózg rozmięka, to przyjdź pogadać ze mną. Otworzymy butelkę wina. Lorkin skinął głową z uśmiechem. Oczywiście. Uczony machnął mu na pożegnanie ręką, po czym żwawym krokiem wymaszerował z pokoju. Danel miał ochotę przewrócić oczami i głośno westchnąć. Spojrzał na syna Sonei. Młodzieniec przyglądał się z powątpiewaniem stertom dokumentów i książek leżących na biurku Danyla. W tym szaleństwie jest metoda, zapewnił go Danyl. Trzeba zacząć od końca. Tamta pierwsza sterta zawiera wszystko, co odnosi się do najwcześniejszych zapisków o magii, czyli pełne opisy miejsc takich jak grobowiec białych łez oraz mnóstwo rozważań o tym, do czego wedle tamtejszych glifów można było stosować magię. Danel wyciągnął rysunki wykonane przez Tajenda, kiedy odwiedzili grobowce ponad 20 lat temu. Wskazał na symbol przedstawiający mężczyznę klęczącego przed kobietą, która dotykała jego uniesionych dłoni. To glif oznaczający wyższą magię. Czarną magię? Być może, ale równie dobrze to może być uzdrawianie. Niewykluczone, że fakt, iż nasi poprzednicy nazywali czarną magię wyższą, to tylko zbieg okoliczności. Danel przewertował stertę dokumentów i wyciągnął kolejny rysunek, tym razem przedstawiający sierp księżyca i rękę. A to co? Spytał Lorkin. Znak, który znaleźliśmy w ruinach miasta Armię. Stanowił herb rodziny królewskiej w tym mieście. Podobnie jak Inkale w przypadku domów w Krali. Uważa się, że Armię zostało opuszczone ponad 2000 lat temu. Na czym wypisano ten symbol? Był wyrzeźbiony na nadprożach domów, a poza tym widzieliśmy go raz na pierścieniu, który prawdopodobnie zawierał krwawy klejnot. Danel uśmiechnął się na wspomnienie Dema Ladeirego, ekscentrycznego szlachcica i kolekcjonera, którego wraz z Tajendem odwiedzili w górach Elaine w pobliżu Armię. Chwilę później jego uśmiech przygasł, kiedy mag przypomniał sobie podziemną komnatę w ruinach miasta, zwaną Grotą Kary Ostatecznej. Dziwaczne, krystaliczne ściany zaatakowały go magią i omal nie zabiły. Uratował go Tajend, wyciągając go z jaskini w chwili, kiedy załamała się tarcza. Poprzedni wielki mistrz, Akarin, poprosił Danyla, aby zachować grotę w sekrecie, chcąc zapobiec kolejnym wypadkom, gdyby jakiś mag się tam zapuścił. Po najeździe i Hanich Danyl opowiedział o tym miejscu kolejnemu wielkiemu mistrzowi, Balkanowi, a wojownik kazał mu zebrać wszelkie dostępne informacje, ale również utrzymać grotę w tajemnicy. Kiedy Danyl ukończył książkę, Balkan miał rozważyć, czy ujawnić informacje o grocie innym magom. Czy on wysłał tam kogokolwiek, żeby to zbadać? Nie wyobrażam sobie, żeby wojownik powstrzymał się od sprawdzenia, jak działa grota. Zwłaszcza, że ma ona ogromny potencjał obronny. Czyli 2000 lat temu potrafili wytwarzać krwawe klejnoty. Danel spojrzał na Lorkina i potaknął. A kto wie, co jeszcze? Ale utraciliśmy tę wiedzę. Wskazał na drugą, mniejszą stertę. To jest wszystko, co się odnosi do czasów, zanim Imperium Sahakańskie podbiło Kyralię i Elaine ponad 1000 lat temu. Te nieliczne dokumenty, które posiadamy, przetrwały tylko dlatego, że to są kopie, ale wynika z nich, że było wówczas zaledwie dwóch czy trzech magów o ograniczonej mocy i zdolnościach. Skoro więc ludzie, którzy wiedzieli, jak wytwarzać krwawe klejnoty i czym była wyższa magia, odeszli, nie przekazując dalej swojej wiedzy, albo dlatego, że nie ufali nikomu na tyle, żeby go uczyć, albo też nie znaleźli nikogo wystarczająco utalentowanego, to ta wiedza zaginęła. Lorkin wyglądał na pogrążonego głęboko w myślach, ale na pewno nieznudzonego, jak z ulgą zauważył Danyl. Młody mag spojrzał na trzecią stertę dokumentów. Trzy wieki rządów sahakańskich, powiedział mu Danyl. Udało mi się podwoić wiedzę, którą mamy na ten temat. Aczkolwiek było ciężko, ponieważ na początku wiedzieliśmy bardzo niewiele. To czasy, kiedy Kyralianie byli niewolnikami, powiedział Lorkin z ponurym wyrazem twarzy. I właścicielami niewolników, przypomniał mu Lorkin. Wydaje mi się, że to Sahakanie przynieśli wyższą magię do Kyralii. Lorkin patrzył na niego z niedowierzaniem. Nie uczyli chyba wrogów czarnej magii. Dlaczego nie? Kiedy podbili Kyralię, stała się ona częścią Imperium. Sahakanie nie pozabijali wszystkich możnych, ale tylko tych, którzy odmówili złożenia im przysięgi wierności. Zdarzały się mieszane małżeństwa i potomkowie o mieszanej krwi. 300 lat to długi czas. Kyralianie zostaliby obywatelami Sahaki, a mimo to walczyli, żeby odzyskać swoją ziemię i pozbyć się niewolnictwa. Tak. Danyl poklepał dłonią wierzch sterty. Co zostało dokładnie zapisane w dokumentach i listach prowadzących do nadania przez Imperatora Niezależności Kyralii i Elaine, a także w pismach późniejszych. Oba kraje zniosły niewolnictwo, choć nie bez oporu. Lorkin spoglądał na stertę książek, dokumentów i notatek. Nie uczy się nas tego na uniwersytecie. Danyl zaśmiał się. Nie. A i tak wersja historii, którą się wam przedstawia, jest mniej okrojona niż to, czego ja się nauczyłem. Postukał w kolejną stertę. Moje pokolenie w ogóle nie wiedziało, że kyraliańscy magowie posługiwali się kiedykolwiek czarną magią, pobierając moc od swoich uczniów w zamian za naukę. To było bardzo trudne do zaakceptowania. Młodszy mag z ostrożną ciekawością przeniósł wzrok na czwartą stertę książek. Czy te dotyczą tego, co mój ojciec odkrył w podziemiach gildii? Część to kopie tego, co tam znalazł, tylko że usunięto z nich wszystkie niebezpieczne informacje o czarnej magii. Jak zamierzasz napisać historię tych czasów, nie uwzględniając informacji o czarnej magii? Danyl wzruszył ramionami. Dopóki nie podaję informacji o tym, jak się nią posługiwać, nikt się jej nie nauczy z tego, co napisałem. Ale... Matka mówi, że czarnej magii trzeba się nauczyć z umysłu czarnego maga. Nie da się jej poznać z książek? Tak uważamy, ale wolimy nie ryzykować. Lorkin potaknął z zamyśleniem. A więc tu dalej jest wojna sahakańska. Ta wielka sterta. Tak. Danyl spoglądał na spory stos książek i dokumentów obok niepodległości. Rozesłałem Vici, że potrzebuje dokumentów z tych czasów. I otrzymałem sporą liczbę pamiętników, sprawozdań i dokumentów ze wszystkich krain sprzymierzonych. Na samym szczycie leżała niewielka książeczka, znaleziona 20 lat temu w wielkiej bibliotece, która jako pierwsza dała mu do myślenia, że może wersja historii, jaką przedstawia gildia, nie jest prawdziwa. Musisz mieć nieźle opracowane te czasy. Ale nie całkowicie, odpowiedział Danyl. Większość dokumentów pochodzi spoza Kyralii. Wciąż istnieją luki w historii. Wiemy, że kyraliańscy magowie wypędzili najeźdźców sahakańskich i wygrali wojnę, a następnie podbili Sahakę i rządzili tam przez pewien czas. Wiemy, że pustkowie, które osłabiło ten kraj, powstało dopiero kilka lat po wojnie. Ale nie mamy pojęcia, jak trzymano pod kontrolą sahakańskich magów, ani też jak stworzono pustkowie. Ani czym był skarb, który Elainowie rzekomo pożyczyli czy też przekazali Kyralianom, a który potem zaginął wraz ze swoją tajemnicą. Danyl poczuł znaną, dziwnie przyjemną frustrację. Wciąż istniały tajemnice do rozwiązania, a ta była jedną z najciekawszych. Czemu nie ma dokumentów z Kyralii? Daniel westchnął. Niewykluczone, że zostały zniszczone, kiedy gildia zakazała czarnej magii. A może utraciliśmy je podczas wojny? Tyle historycznych przekazów jest niejasnych. Na przykład mówi się nam, że Imardin został zrównany z ziemią podczas wojny sahakańskiej. Ale mam mapy sprzed wojny i z lat tuż po niej, na których układ ulic jest podobny. Kilkaset lat później natomiast mamy całkowicie nową siatkę ulic. Tę, którą znamy dziś. A zatem albo coś jest nie w porządku z oceną wieku map, albo też miasto zostało zburzone później. Czy po wojnie sahakańskiej miały miejsce jakieś tragiczne wypadki? Daniel potaknął i wskazał na książkę leżącą na szczycie następnej sterty, znacznie niższej. Lorkin wydał pomruk, jakby ją rozpoznawał. Kronika gildii. Oczy mu się rozszerzyły, kiedy zrozumiał, co ma przed oczami. Dzieło szalonego ucznia. Lorkin sięgnął po książeczkę, przerzucając kartki na sam koniec. Skończyło się, przeczytał. Kiedy Alek przyniósł mi wieści, nie chciałem dać im wiary, ale godzinę temu wspiąłem się po schodach strażnicy i ujrzałem to na własne oczy. To prawda, Tagin nie żyje. Tylko on mógł zasiać tyle zniszczenia, umierając. Otruła go. Jego moc została wyzwolona i zniszczyła miasto. Daniel westchnął, potrząsnął głową, wyjął Lorkinowi książkę z rąk i odłożył ją na miejsce. Tagin pokonał wyłącznie gildę. Nie mógł mieć tyle mocy. Nie tyle, żeby zrównać miasto z ziemią. Może go nie doceniasz, podobnie jak ówczesna gildia. Brwi młodego maga uniosły się z nadzieją. Daniel prawie uśmiechnął się, słysząc to wyzwanie. Lorkin był inteligentnym nowicjuszem, chętnie zadającym pytania wszystkim nauczycielom. Być może. Spojrzał na niewielką stertę dokumentów i książek. Gildia. No cóż, wygląda na to, że postanowili nie tylko wymazać całą wiedzę o czarnej magii, ale również wstydliwy fakt, że zwykły uczeń omal ich nie zniszczył. Gdyby nie kronikarz Gilken, nie mielibyśmy nawet tych ksiąg, które znalazł Akarin, żeby dowiedzieć się, co się stało. Gilken ocalił i zakopał informacje o czarnej magii w obawie, że gildia może ich pewnego dnia znów potrzebować do obrony kraju. Mieliśmy 500 lat pokoju i zapomnieliśmy o tym. Zapomnieliśmy, że w ogóle kiedykolwiek posługiwaliśmy się czarną magią i że za górami nasz odwieczny wróg, Sahaka, wciąż ją praktykuje. Gdyby Akarin nie znalazł ukrytych ksiąg i nie nauczył się czarnej magii, nie byłoby nas tutaj albo zostalibyśmy niewolnikami. To ostatnia książka. Odezwał się Lorkin, a Daniel zauważył, że chłopak przygląda się grubemu, oprawionemu w skórę notatnikowi na samym skraju stołu. Tak, Daniel podniósł notatnik. Zawiera opowieści, które zebrałem od świadków najazdu Ichanich. Mojej mamy też? Oczywiście. Lorkin pokiwał głową i uśmiechnął się kwaśno. No cóż, to chyba jest ten kawałek historii, którego nie trzeba więcej badać. Owszem. Zgodził się Daniel. Wzrok młodego maga prześlizgiwał się po stertach książek, dokumentów i kronik. Chciałbym przeczytać to wszystko. Czy mógłbym ci jakoś pomóc w pracy? Daniel przyglądał się Lorkinowi z zaskoczeniem. Nigdy by nie przypuszczał, że syn Sonei wykaże zainteresowanie historią. Być może ten młodzieniec jest po prostu znudzony i szuka czegoś, czym mógłby się zająć. Może szybko stracić zainteresowanie, zwłaszcza gdy zorientuje się, że Daniel wykorzystał właściwie wszelkie źródła informacji. Istniało bardzo małe prawdopodobieństwo, że któremukolwiek z nich uda się kiedykolwiek wypełnić luki w historii. Jeśli Lorkin straci zainteresowanie, nic strasznego się nie stanie. Czemu nie miałbym mu dać szansy? Zwłaszcza, że świeże spojrzenie, nowe podejście może prowadzić do nowych odkryć. A poza tym będzie dobrze mieć tu w Kyralii kogoś, kto będzie obeznany z tym, co Daniel ustalił dotychczas. Jeśli on sam postanowiłby wyjechać na poszukiwanie nowych źródeł informacji. co nastąpi raczej prędzej czy później. Daniel wypytywał ambasadorów gildii przez lata, prosząc ich o poszukiwanie materiałów do książki w Sahace. Otrzymał od nich pewne informacje, ale oni nie wiedzieli, czego szukać, a większość tego, co przysyłali, zawierała niejasne aluzje do oryginalnych źródeł, zawierających świeże spojrzenie na historyczne wydarzenia, znajdujących się poza zasięgiem, w Sahace. Od czasu najazdu Ichanich, Sahaka i Kyralia przyglądały się sobie ostrożnie. Na szczęście obie strony wolały unikać konfliktów. Obie wysłały ambasadorów wraz z asystentami do kraju sąsiada. Innym magom nie wolno było jednak przekraczać granic. Posada ambasadora zwalniała się co kilka lat, ale Daniel się o nią nie starał. Po części dlatego, że się bał. Perspektywa znalezienia się w kraju czarnych magów działała odstraszająco. Przyzwyczaił się do tego, że należał do najpotężniejszych ludzi w swoim kraju. W Sahace nie tylko byłby słaby i bezbronny, ale na dodatek najwyraźniej sahakańscy czarni magowie spoglądali z niechęcią, nieufnością lub pogardą na tych, którzy nie posługiwali się wyższą magią. Słyszał jednak, że zaczęli się do tego przyzwyczajać. Ostatnio traktowali ambasadorów gildii z większym szacunkiem. Protestowali nawet, kiedy ostatni ambasador musiał wrócić do Kyrali z powodu kłopotów finansowych swojej rodziny. Najwyraźniej autentycznie go polubili. Zwalniało się zatem miejsce dla nowego ambasadora, czemu Danielowi było ciężko się oprzeć. Pracował już niegdyś na tym stanowisku, w Elaine. Miał więc pewność, że starszyzna gildii rozważy jego kandydaturę. A jeśli się nie sprawdzi, zawsze może wrócić do domu wcześniej. Nie będzie to pierwszy taki wypadek. Podczas pobytu w Sahace mógłby zaś szukać dokumentów, które wypełniłyby luki w historii magii, a może nawet odkryć nowe opowieści. Mistrzu Danielu! Daniel podniósł wzrok na Lorkina i uśmiechnął się. Z radością przyjmę pomoc w badaniach od innego maga. Kiedy chciałbyś zacząć? Może być jutro? Lorkin obrzucił stół spojrzeniem. Mam chyba dużo do przeczytania. Jasne, że może, odpowiedział Daniel. Chociaż powinniśmy zapytać Tayenda, jakie ma plany. Chodźmy porozmawiać z nim teraz i wypijmy tę butelkę wina. Kiedy prowadził młodego maga do salonu, gdzie Tayend zazwyczaj odpoczywał popołudniami, myśli Daniela pobiegły z powrotem do Sahaki. Skończyły mi się źródła. Nie wiem, gdzie jeszcze mógłbym szukać brakujących kawałków mojej historii. Pojawiła się okazja, a ja chyba mam odwagę, żeby z niej skorzystać. Drugim powodem, dla którego nigdy nie wybrał się do Sahaki, było to, że musiałby zostawić Tayenda. Uczony potrzebowałby zgody króla Elaine na podróż do Sahaki, a mało prawdopodobne, żeby ją dostał. Po części dlatego, że nie był dobrze znany na dworze, ani nie cieszył się tam szczególnymi łaskami przed przeprowadzką do Kreali, do Daniela. A po części dlatego, że należał do tych, którzy wolą mężczyzn od kobiet. Sahakanie nie akceptują tego rodzaju zachowań, w przeciwieństwie do Elainów. Są pod tym względem podobni raczej do Kyralian. Takie rzeczy się ukrywa i nie mówi się o nich. Król Elaine nie zaryzykuje obrazy państwa, które wciąż ma przewagę militarną, wysyłając tam człowieka, którego mogliby nie zaakceptować. A co ze mną? Dlaczego uważam, że król Kyrali albo gildia nie odrzucą mojej kandydatury z dokładnie tego samego powodu? Prawda była taka, że Tayendowi znacznie gorzej niż Danielowi szło ukrywanie swoich skłonności. Niedługo po osiedleniu się w Imardinie uczony zebrał wokół siebie grono przyjaciół. Z zachwytem odkrył, że w kraliańskich domach jest równie wielu podobnie myślących młodzieńców, co wśród eleńskiej arystokracji i że wszyscy oni entuzjastycznie przyjęli eleński zwyczaj urządzania przyjęć. Nazwali się Klubem Tajemnic. Sam klub nie był jednak żadną wielką tajemnicą. Wiele osób wiedziało o nim, wiele wyraziło też swój brak aprobaty. Daniel wiedział, że jego niepewność bierze się z wieloletniego ukrywania swojej natury. Może jestem tchórzem, a może to przesadna pruderia, ale wolałbym, żeby moje prywatne życie, cóż, pozostało prywatne. Z Tayendem nie mam na to szans. Nigdy nie zapytał mnie, jak chcę żyć, ani też czy odpowiada mi to, że cała Kyralia o nas wie. Chodziło jednak o coś więcej. Przez te wszystkie lata Tajent coraz więcej uwagi poświęcał swoim przyjaciołom. Mimo że Danyl lubił kilku z nich, w większości były to po prostu zepsute arystokratyczne bachory. A Tajent czasem bardziej przypominał swoich towarzyszy niż tego młodzieńca, z którym Danyl odbywał swoje podróże lata temu. Danyl westchnął. Nie miał ochoty na podróż z takim człowiekiem, jakim stał się Tajent. Bał się trochę, że jeśli znajdzie się z nim w obcym kraju, mogą się rozstać na zawsze. Nie mógł też powstrzymać się od myśli, że rozłąka może im pomóc docenić wzajemnie swoje towarzystwo. Kilka tygodni albo kilka miesięcy rozłąki mogłoby być dobre, ale czy jesteśmy w stanie przeżyć bez siebie 2 lata? Kiedy wszedł do salonu, zobaczył, że Tajent zdążył już otworzyć butelkę i wypić połowę jej zawartości. Potrząsnął głową. Jeśli kiedykolwiek ma wypełnić luki w historii magii, wielkim dziele swojego życia, nie może siedzieć w miejscu w nadziei, że ktoś przyśle mu właściwy dokument albo kronikę. Musi sam poszukać odpowiedzi, nawet jeśli oznacza to ryzykowanie życiem albo rozstanie z Tajendem na jakiś czas. Jednego mogę być pewny. Choć Tajent posiada cechy, których nie lubię, zależy mi na nim dostatecznie, żebym nie chciał ryzykować jego życia. On będzie chciał pojechać ze mną, a ja muszę mu odmówić. A Tajent z pewnością się nie ucieszy. Wcale się nie ucieszy. Nie urosła ani trochę, odkąd Cherry widział ją po raz ostatni. Ciemne włosy miała źle obcięte. Układały się nierówno, dotykając ramion. Grzywka opadała ostro na bok, zakrywając jedną z prostych jak cięcie noża brwi. A jej oczy, te oczy, które zawsze sprawiały, że kolana się pod nim uginały, odkąd ją po raz pierwszy zobaczył. Wielkie, ciemne, wyraziste. Ale w tej chwili, kiedy wykłócała się z klientem przewyższającym ją o połowę wzrostem i wagą, wyrażały wyłącznie bezwzględną, niezachwianą determinację. Cherry nie słyszał rozmowy, ale jej pewność siebie i przekora wzbudziły w nim niemądrą dumę. Eni, moja córka, pomyślał. Moja jedyna córka, a obecnie moje jedyne żyjące dziecko. Poczuł bolesny skurcz na wspomnienie zmasakrowanych ciał swoich synów. Odepchnął ten obraz daleko od siebie, ale strach i szok nie opuszczały go. Nie mógł pozwolić, żeby żal oderwał go od rzeczywistości, zarówno ze względu na dobro córki, jak i jego własne. Obawiał się, że ktoś może obserwować, czekając na chwilę słabości, gotów uderzyć. Co powinienem zrobić, Gol? Wymamrotał. Znajdowali się nad spelunką, w prywatnym pokoju, którego okna wychodziły na kram córki Cherry'ego na targu. Jego ochroniarz zrobił kilka kroków w kierunku okna, po czym zatrzymał się. Spojrzał na Cherry'ego niepewnie. Nie wiem, wydaje mi się, że niebezpiecznie będzie i rozmawiać z nią, i nie rozmawiać. A strata czasu na decyzję jest równoważna decyzji na nie. Właśnie. Jak bardzo ufasz Doni? Cherry zastanowił się nad tym pytaniem. Właścicielka spelunki, która oferowała najróżniejsze usługi na boku, była jego przyjaciółką z dzieciństwa. Cherry pomógł jej otworzyć ten lokal, kiedy mąż Doni, Harin, również dawny przyjaciel, zmarł 5 lat temu na gorączkę. Jego ludzie chronili spelunkę Doni przed gangami wymuszającymi haracz. Nawet gdyby nie łączyło ich tyle, nawet gdyby Donia nie była mu wdzięczna za pomoc, pozostawał jeszcze jej dług, a znała obyczaje złodziei na tyle dobrze, żeby wiedzieć, jakie mogą być skutki zdrady. Bardziej niż komukolwiek innemu. Gol zaśmiał się krótko. To niewiele. Nie, ale już dawniej kazałem jej mieć oko na Eni, chociaż nie wiedziała dlaczego. Nie zawiodła mnie. W takim razie, jeśli przyprowadzisz dziewczynę na spotkanie, nie wyda się to dziwne, tak? Nie dziwne, ale będzie zaciekawiona. Cherry westchnął. Miejmy to wreszcie z głowy. Gol wyprostował się. Przygotuję wszystko i postaram się, żeby nikt nie podsłuchiwał. Cherry przyglądał mu się przez chwilę, po czym skinął głową. Wyjrzał przez okno, kiedy ochroniarz skierował się ku drzwiom i zauważył, że pojawił się nowy klient. Annie przyglądała się mężczyźnie, który przebiegł palcem po jednym z noży, sprawdzając ostrze. I niech ktoś cały czas pilnuje kramu, kiedy ona tam jest. Oczywiście. Po kilku chwilach ze spelunki wyszło czterech mężczyzn i zbliżyło się do kramu Annie. Cherry zauważył, że inni sprzedający udawali, że nie zwracają na to uwagi. Jeden z tej czwórki zagadnął Annie. Pokręciła głową i rzuciła mu wściekłe spojrzenie. Kiedy chciał chwycić ją za rękę, zrobiła krok do tyłu i szybkim ruchem wydobyła nóż, kierując go w stronę mężczyzny. Uniósł ręce, pokazując puste dłonie. Nastąpiła dłuższa rozmowa. Annie powoli opuściła swój nóż, ale nie odłożyła go i nie spuszczała wzroku z tego człowieka. Kilkakrotnie rzucała przelotne spojrzenia w kierunku spelunki. W końcu uniosła podbródek, a kiedy mężczyzna odsunął się od jej kramu, minęła go i pomaszerowała ku lokalowi, chowając nóż. Cherry wypuścił z płuc wstrzymany oddech i uświadomił sobie ucisk w żołądku oraz przyspieszone bicie serca. Nagle pożałował, że nie spał w ogóle poprzedniej nocy. Chciałby być w pełni czujny, nie ryzykować żadnych błędów, nie stracić ani chwilki z tego jedynego spotkania z córką, na które mógł sobie pozwolić. Nie rozmawiał z nią od lat, odkąd była dzieckiem, a teraz to młoda kobieta. Młodzieńcy zapewne kręcą się wokół niej, szukając drogi do jej łóżka. Nie myślmy o tym zbyt wiele, powiedział sobie. Usłyszał głosy i kroki na klatce schodowej, zbliżające się do drzwi pokoju, w którym stał. Wziął głęboki oddech i odwrócił się ku drzwiom. Nastąpiła chwila ciszy, a później znajomy męski głos powiedział coś na zachętę, po czym rozległ się odgłos kroków tylko jednej osoby. Kiedy wsunęła głowę przez drzwi, Cherry miał ochotę uśmiechnąć się do niej, ale wiedział, że nie ma w sobie dość wesołości, żeby wyglądało to przekonująco. Po prostu spojrzał na nią w sposób, który miał wyrażać przyjazną powagę. Zamrugała powiekami, zrobiła wielkie oczy, po czym zmrużyła powieki i podeszła na środek pokoju. — Ty! — powiedziała. — Mogłam się domyślić, że to o ciebie chodzi. W jej oczach błyszczały gniew i oskarżenie. Zatrzymała się o kilka kroków od Cherry'ego. Nie zadrżał pod tym wzrokiem, choć poczuł znajome ukłucie winy. — Tak, to ja — odpowiedział. — Usiądź, musimy porozmawiać. — Ale ja nie chcę z tobą rozmawiać — oznajmiła i odwróciła się do wyjścia. — Nie masz wyboru. Zatrzymała się i spojrzała na niego przez ramię, mrużąc oczy. Odwróciła się do niego powoli, krzyżując ramiona na piersi. — Czego chcesz? — spytała, wzdychając dramatycznie. Omal się nie uśmiechnął. Ponura rezygnacja zmieszana z pogardą była czymś, czego tak wielu ojców doświadczało od dzieci w jej wieku. Ale jej rezygnacja wynikała raczej z wiedzy, że jest on złodziejem, niż z jakiegokolwiek szacunku dla autorytetu ojcowskiego. Chcę cię ostrzec. Twoje życie jest w większym niebezpieczeństwie niż zwykle. Istnieje duże ryzyko, że ktoś będzie usiłował cię zabić w najbliższej przyszłości. Wyraz jej twarzy nie zmienił się. Czyżby? A niby dlaczego? Wzruszył ramionami. Z tego banalnego i nieszczęsnego powodu, że jesteś moją córką. Cóż, jak dotąd udało mi się to jakoś przetrwać. Teraz jest inaczej. Znacznie bardziej srogo. Przewróciła oczami. Nikt tak teraz nie mówi. W takim razie ja jestem nikim. Zmarszczył brwi. Mówię poważnie, Annie. Myślisz, że ryzykowałbym bezpieczeństwo nas obojga, spotykając się z tobą, gdybym nie miał pewności, że nie spotykając się z tobą, narażam cię jeszcze bardziej? Pogarda i gniew znikły z jej twarzy, pozostawiając na niej nieodgadniony wyraz. Annie odwróciła wzrok. Co daje ci taką pewność? Wziął głęboki oddech i wypuścił powoli powietrze z płuc. To, że moja żona i synowie nie żyją. Poczuł wzbierający na tę myśl ból. Nie wiem, czy dam radę to głośno powiedzieć. Obrzucił pokój spojrzeniem i jeszcze raz odetchnął głęboko. Ponieważ od ostatniej nocy jesteś moim jedynym żyjącym dzieckiem, powiedział. Jej oczy robiły się coraz większe, w miarę jak ta wiadomość do niej docierała. Przełknęła ślinę i zamknęła je. Przez moment stała bez ruchu, ze zmarszczonym czołem, po czym otwarła oczy i ponownie utkwiła wzrok w Czerym. Rozmawiałeś z Soneą? Zmarszczył brwi, słysząc to pytanie. Dlaczego je zadała? Jej matka zawsze była troszkę zazdrosna o Soneę, zapewne wyczuwając, że Czery niegdyś kochał się w dziewczynie ze slumsów, która została magiem. Eni chyba nie odziedziczyła tej zazdrości po weście. A może wiedziała więcej niż powinna o trwających nadal tajnych powiązaniach Czerego z gildią. Jak odpowiedzieć na to pytanie? Czy w ogóle powinien odpowiadać? Rozważał zmianę tematu, ale zaciekawiło go, jak Eni zareaguje naprawdę. Owszem, odparł, po czym wzruszył ramionami. Podobnie jak o innych sprawach. Eni potaknęła, nie odpowiadając, co dało rozpaczliwie mało informacji na temat powodów, dla których zadała to pytanie. Westchnęła i przestąpiła z nogi na nogę. Co twoim zdaniem powinnam zrobić? Dopiero teraz uświadomił sobie, że nie wie, co jej poradzić. Znasz jakieś bezpieczne miejsce, dokąd mogłabyś się udać? Ludzi, którym ufasz? Zaproponowałbym ci opiekę, gdyby nie to, że... No cóż, poprzestańmy na tym, że twoja matka najwyraźniej podjęła dobrą decyzję, odchodząc ode mnie i... Usłyszał w swoim głosie gorycz, więc szybko przeszedł do innych powodów. Wygląda na to, że moi ludzie nie są godni zaufania. Lepiej, żebyś na nich nie polegała. Oczywiście Golowi ufaj, ale byłoby dobrze, gdybyśmy zachowali jakąś możliwość przesyłania sobie wiadomości. Potaknęła, a Czery odetchnął z ulgą, widząc, jak powraca jej pewność siebie. Dam sobie radę, powiedziała. Mam przyjaciół. Zacisnęła mocno usta. Tyle tylko mu powie, domyślił się Czery. Dobre posunięcie. Dobrze, powiedział wstając. Uważaj na siebie, Eni. Przyglądała mu się z uwagą i przez chwilę drżał jej kącik ust. Poczuł nagły przypływ nadziei, że wreszcie zrozumiała, dlaczego trzymał się z dala od niej przez te wszystkie lata. Następnie odwróciła się na pięcie i wyszła z pokoju, nie czekając na pozwolenie i nie mówiąc ani słowa na pożegnanie.